Wieczór Państwu. Witamy wszystkich Państwa serdecznie. Raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Mój działa? Tak? Jeszcze raz?
Do trzech razy. Dobry wieczór Państwu. Może ja zacznę, to tym razem się uda. Tym razem się uda dobrze technicznie rozpocząć nasze spotkanie. Witamy serdecznie. Piotr Szczepański, Jerzy Marek Nowakowski. No i zgodnie z Państwa sugestiami pani dr Agnieszka Bryc z UMK, czyli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jako gość specjalny naszego spotkania, naszej debaty.
My dziękujemy Państwu za cierpliwość i za wszystkie machanie rękami tak do nas i tak, bardzo, za uśmiechy. Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy za sympatyczne przywitanie. I proszę Państwa, chcieliśmy zacząć, podobnie jak przed tygodniem, od historii. Ale jest szczególny moment. Dzisiaj mija dokładnie stulecie tak zwanej noweli sierpniowej roku 1926. Co to było? Nowela sierpniowa to była pozornie niewielka zmiana konstytucji marcowej, dająca większe uprawnienia prezydentowi Rzeczypospolitej, w tym prawo do wydawania dekretów i tak dalej. Ale ta lekcja sprzed 100 lat jest lekcją niesłychanie ważną, dlatego że jak Państwo poczytacie parę opracowań historycznych, za chwilę będę polecał lektury z tym związane, ale jeżeli poczytacie Państwo opracowania historyczne, to się okaże, że bardzo niewielka, pozornie techniczna zmiana konstytucyjna otworzyła drogę do de facto likwidacji systemu demokratycznego w Polsce międzywojennej. De facto, bo ten system zachowywał pewne elementy modelu demokratycznego, ale systematycznie niszczone i likwidowane. A skoro mówimy o książkach, chciałem polecić Państwu jedną lekturę na pewno, która właśnie do tej noweli sierpniowej prowadzi. Bardzo dobra książka poświęcona przewrotowi czy zamachowi majowemu profesora Andrzeja Chwalby z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewrót, zamach, którego miało nie być, maj 1926. Bardzo dobrze się czyta, bo to jest bardziej książka popularna czy popularyzatorska, ale pokazująca pewien mechanizm tego, jak i dlaczego demokracja wprowadzona w roku 1918, potem konstytucją 1921 upadła. Bo jak mówimy o noweli sierpniowej, to oczywiście mówimy jako pewnej lekcji również współczesności, bo pojawiają się tu i teraz propozycje zmian konstytucyjnych idących w podobnym kierunku jak właśnie ta nowela sierpniowa. I warto się przyjrzeć nie tylko temu, jak do tego doszło, ale jakie były tego skutki. A skutki bardzo instrumentalnego traktowania historii pokazuje druga książka cenionego historyka, profesora Wojciecha Polaka, Dyktator czy wybawca. Ja nie ukrywam, że tę książkę prezentuję z pewną obawą, ponieważ ta książka jest dla mnie dowodem na to, jak bardzo łatwo historykowi jest uciec od myślenia historycznego ku bieżącej, bardzo zaangażowanej, bardzo jednostronnej polityce historycznej. A profesor Polak, no to kolega w jakimś sensie, tak. Pani doktor, bo profesor...
Mojego wydziału do niedawna.
Też, a w tej chwili Akademii Ojca Rydzyka, co może wskazuje na to, jak w jakim kierunku ta książka zdąża, ale to jest książka dobrze napisana, którą trzeba czytać w mojej opinii. A historią tego okresu i tego obozu się zawodowo zajmowałem przez dobre parę lat. To był początek w ogóle mojej drogi zawodowej. Trzeba czytać ją z tak zwanymi filtrami na oczach, żeby właśnie nie zabrnąć w publicystykę polityczną i w dowodzenie, że dyktatura jest demokracją, a demokracja wręcz przeciwnie. Bo w gruncie rzeczy ku takim wnioskom profesor Polak w tej swojej książce prowadzi. Więc lektura ważna, ale którą trzeba czytać bardzo, bardzo krytycznie. Natomiast na pewno warto zastanowić się nad tym dokładnie sprzed 100 lat epizodem historii Polski, żeby nie powtórzyć błędów, które wtedy popełniono, z jeszcze jedną świadomością, ze świadomością jeszcze jednej rzeczy, mianowicie takiej, że wtedy nad polską polityką dominowała potężna postać Józefa Piłsudskiego, który mimo wszystko, który był takim półdyktatorem, półdemokratą. Tego formatu postaci w tej chwili chyba jednak nie mamy. Tą uwagą, jakby tę część historyczną chciałbym zakończyć, oddając głos pani Agnieszce i Piotrowi już do rozmowy o współczesnej polityce, bo dzieje się, wakacje są, jesteśmy bez marynarek, choć Piotr pod krawatem.
Za co ale... szacunek, tak.
Nie, to natomiast...
Zawsze byłem bez krawata, natomiast, więc stwierdziłem, tak, że raz będę...
Tak jest, ale pomimo czasu wakacyjnego mamy, proszę Państwa, niesłychanie intensywny czas polityczny. Wakacji politycznych nie widać, ani w świecie, ani u nas, więc tematów jest aż za dużo i w tę piłkę kieruję do Piotra Szczepańskiego, który mam nadzieję, że już ma czynny, dobry, działający mikrofon.
Bardzo dziękuję. Mój mikrofon chyba już dobrze działa. Proszę Państwa, ale chciałbym Państwu zwrócić uwagę, czy przypomnieć o tym, w ogóle sobie tu przypomnieć, że sierpień, wrzesień to są takie polskie miesiące, kiedy jest masę rocznic. No, przypomniałeś nowelę sierpniową, prawda? Ale tu mamy, prawda, 1 sierpnia, 15 sierpnia, a będzie 1 września. Tak, to są wszystko.
No, mamy jeszcze rocznicę ze strajków oczywiście.
Oczywiście mamy,
sierpniowy.
Które był, prawda, to był początek, który ukształtował cały ustrój i to, co mamy w tej chwili, trzecią rzecz Rzeczpospolitą. Także to jest miesiąc rocznicowy, no i po prostu nie będziemy dzisiaj tych rocznic może omawiać.
Tak, bo byśmy ale, utknęli w historii
doszczętnie. Ale jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe, to byśmy może zaczęli od tego, co się wydarzyło w Ceucie.
O.
Pani Agnieszko, bo to jest chyba taki niezwykle ciekawa rzecz, która się wydarzyła, ale nie tylko ciekawa na to wydarzenie, które zaraz wzburzyło całą Europę, tak? Ale ciekawe przez to, jak to zostało zrobione i, ciekawa, i cała siatka historyczno-polityczno-międzynarodowych powiązań, tak, jaka się przy tym ożywia.
Tak, bo ta siatka pokazuje, kto mógłby mieć interes w wygenerowaniu w przeciągu jednego dnia takiej potężnej, bo to jest naprawdę historyczna fala migracyjna, ta, która też była historyczna i ona miała miejsce w 2015 roku podczas tego słynnego kryzysu migracyjnego. Ona podobnie w Ceucie wynosiła, ja dokładnie nie pamiętam, ale między 8 a 10 tysięcy, więc to wtedy było w ciągu jednego dnia 10 tysięcy migrantów, którzy przybyli do Ceuty, a dzisiaj mieliśmy, to znaczy kilka dni temu mieliśmy prawie 60 tysięcy. Więc to jest 6 razy większa fala.
Ale 60 tysięcy, które przyjechały do miasteczka liczącego tych tysięcy 80
83, mieszkańców. Tak jest. Więc mamy precedensowe wykorzystanie migracji jako narzędzia politycznego. I to, zanim dojdziemy do tego, jak to czytać, to warto zwrócić uwagę, gdzie w przeciągu ostatnich, powiedzmy, ostatniej dekady wykorzystuje się z premedytacją migrantów jako narzędzie presji politycznej. Tak? Do tego wrócimy, ale sytuacja wyglądała tak, że mamy Ceutę, czyli taką eksklawę, językiem już dyplomatyczno-międzynarodowym, terytorium, które jest, znajduje się poza macierzą, czyli tym terytorium właściwym państwa. To nie jest terytorium kolonialne, jak niektórzy by sugerowali, a takie mamy sugestie kilku z rządów, które mają na bakier z rządem
hiszpańskim.
Tak jest, Sancheza. To, tam nie, znaczy ani Sauta, ani Melilla, tak?
Melilla, to druga.
Ta druga miejscowość nie znajdują się na liście tych terytoriów zależnych, które uznawane są za ciągle pozostałość systemu kolonialnego i czekają na uregulowanie. Więc to nie jest tak, że prawo międzynarodowe mówi, że to jest jakieś skrajnie problematyczne pod względem prawa międzynarodowego terytorium. Natomiast jest problematyczne pod względem sąsiedzko-politycznym.
Tak, no bo Maroko nie artykułuje wprost pretensje do tych terytoriów, uważając, że należą się one Maroku.
Tak. Mamy na tym tle duży spór, ale to nie jest spór taki, który generuje jakieś zamieszki, prawda? Z tym da się żyć.
Zresztą Marokańczykom zależy w sumie na względnie przyzwoitych relacjach z Hiszpanią, choćby dlatego, że Maroko jest tak naprawdę tym krajem Afryki Północnej, który jest zdecydowanie najbliżej Unii Europejskiej. Od lat kraj stowarzyszony z Unią i właściwie tak naprawdę, jak się rozmawia w Brukseli, no to gdyby rozszerzyć poza Europę Unię Europejską, Maroko byłby pierwszym kandydatem właściwie.
Tak, tylko problem wtedy był byłby taki, że Maroko musiałoby się określić albo zdecydować się w końcu rozwiązać sprawę związaną z aneksją Sahary Zachodniej.
No, którą myśmy też uznali już ostatnio.
Tak. Ale nie wszystkie państwa uznały.
80 chyba uznały.
Tak jest. Sahara Zachodnia jest takim terytorium problematycznym. Jest trochę taką też pałką na Mohameda VI, czyli na króla Maroka. I to wszystko powoduje, że od czasu do czasu w relacjach hiszpańsko-marokańskich wybuchają tarcia, kryzysy. Ostatni marsz na Ceutę miał miejsce w 2021 roku, wtedy, kiedy przemaszerowało jakby podobną drogą 6 tysięcy migrantów. To związane było z kolei z polityką Hiszpanii, która raczej sprzyjała dotąd Algierii, tak? Tu wchodzi trzeci gracz.
Tak. No i kupuje z tej Algierii gaz, tak, i tak dalej. No, no, Algieria z Marokiem, delikatnie mówiąc, nie bardzo się lubią.
Tak, i na tym tle mamy, znaczy robi nam się taki trójkąt trudnych relacji. I dzisiaj sytuacja wygląda tak, że jeszcze do tego dorzućmy proces, w który weszło Maroko, czyli weszło w 2021 roku w taki cały szereg porozumień abrahamowych, które Izrael podpisywał z państwami arabskimi. Efekt był taki, że Maroko, wchodząc w taką pogłębioną, znormalizowaną współpracę z Izraelem, doprowadziło do tego, że tak Stany Zjednoczone, prawda, a także sam Izrael uznały Saharę Zachodnią i zacieśniły relacje wojskowo-wywiadowcze w sprawie bezpieczeństwa z władzami w Maroko. I no, tu na to nałóżmy jeszcze taki filtr sprawy palestyńskiej Strefy Gazy, i tego, że rząd Sancheza bardzo wyraźnie odróżnia się od państw nawet europejskich i bardzo jednoznacznie poparł sprawę palestyńską, potępił jednoznacznie Izrael. I to jest ten rząd, który po pierwsze nałożył po rozpoczęciu wojny w Gazie embargo na część, nie wszystkie, ale jednak część, znaczną część handlu bronią z Izraelem, zakazał cumowania statkom izraelskim w hiszpańskich portach i zakazał używania, korzystania z przestrzeni powietrznej Hiszpanii.
Tego nie do końca Amerykanie cokolwiek robili,
to
korzystali.
To prawda. I efekt jest taki, że mamy na tym także tle duże spięcie między Hiszpanią a Izraelem, bo rząd premiera Netanyahu robi wszystko, żeby utrzeć nosa rządowi, jak to mówią Izraelczycy, lewackiemu, prawda, temu bardzo propalestyńskiemu Madrytowi. A już wcześniej, bo to jest taka niesnaska, która nie wybuchła teraz między Hiszpanią a Izraelem, tylko znacznie wcześniej, tam już były takie, prawda, ta antypatia doprowadzała do różnych takich ciekawych wypowiedzi. Na przykład mamy Jaira Netanyahu, to jest syn premiera Netanyahu, który już wcześniej, nawet w 2019 roku, bardzo zaczepiał rząd hiszpański, sugerując Marokańczykom to, że mogą sobie tak czy inaczej skutecznie, w domyśle siłowo albo pewnym podstępem odzyskać Ceutę. To znaczy mówił do ludności arabskiej, idźcie i weźcie sobie, na co się oburzał rząd w Hiszpanii słusznie. I do tego teraz, po tych takich narastających napięciach, izraelscy eksperci, tacy zaangażowani politycznie, związani z think tankami amerykańskimi, tymi takimi proizraelskimi jak American Enterprise Institute, publikowali artykuły, w których na przykład opisywali, co Izrael może zrobić, żeby Hiszpanię postawić do pionu i żeby Hiszpania sobie odpuściła krytykowanie Izraela, bo w domyśle, i to jest z kolei wypowiedź ambasadora Izraela przy ONZ-cie, Daniego Danona, od którego nawet się odciął izraelski MSZ, bo ona była bardzo kontrowersyjna i Danny Danon zrobił taki wpis na Twitterze mówiąc, ha, Hiszpania nie jest inna od nas, niech się zastanowi, co robi z tą kolonialną, z tym kolonialnym terytorium Ceutą i niech nam nie wytyka naszej działalności czy naszej polityki na terytoriach w domyśle okupowanych, a prawda, czyli na zachodnim brzegu. Więc to wszystko powoduje, te różne warstwy powodują, że w sytuacji, w której wybuchła taka wielka fala migracyjna, natychmiast pojawiły się różne interpretacje.
I tutaj pada pytanie naszego widza, czy to zemsta Trumpa, czy kolejna akcja hybrydowa Rosji?
Time napisał, że to jest jednak...
Z inspiracji amerykańskiej. To się w kilku miejscach pojawiło, że to jest inspiracja amerykańska i że to ruch MAGA zupełnie świadomie sprowokował tę całą historię po to, żeby wzmocnić swoich zwolenników w Europie. No bo oczywiście to jest fantastyczna wiadomość dla wszystkich od Konfederacji przez AfD aż po partię pani Le Pen.
Ale są też opinie, że to jest akcja Mohameda VI.
To jest inna historia.
Gdyby Mohamed VI, którego ja zresztą niesłychanie lubię i cenię, miałem okazję go poznać w momencie, kiedy on zaczynał swoją królewską drogę. Pamiętajmy, że Maroko to jest może nie absolutne, ale to jest jednak klasyczna monarchia, gdzie monarcha naprawdę rządzi.
Ja miałem wielką sympatię dla ojca, Hasana II.
Nie, no, Hasan II jest w ogóle świętym. Tam. To jest oczywiste. Natomiast Mohamed VI może sobie pozwolić na wymierzanie psztyczków w nos Hiszpanom, dlatego że ma za sobą Donalda Trumpa. No, pomijając wszystko inne, no teraz przez terytorium Sahary Zachodniej budowana jest autostrada,
tak jest,
która się nazywa autostradą Donalda Trumpa. Król Maroka zna się znakomicie, potrafi wyczuć narcyzm swojego amerykańskiego partnera i trochę patrona, a z drugiej strony to, że to jest król z tradycyjnej, porządnej dynastii, to imponuje Trumpowi. Jemu władcy koronowani ewidentnie imponują. Maroko niewątpliwie jest krajem, który ma w tej chwili znakomite relacje ze Stanami Zjednoczonymi, boję się, czy nie lepsze niż nasze, tak naprawdę.
No może jest strategicznie ważniejsze.
Ja myślę, że jeżeli zmienilibyśmy konstytucję i wpisali monarchię, to są żarty, to wtedy
dlaczego?
Pozycja Polski w oczach Donalda Trumpa jeszcze by się... To są moje przekomarzanki, przepraszam.
Tak, może najwyższy czas.
Mimo wszystko, gdyby obecnego prezydenta koronować, to jednak trudno byłoby określić, że jest to stary, porządny ród królewski.
Słuchaj, ale czegoś trzeba zacząć. No. Weźmy taką Szwecję i tego marszałka Bernadotte. Tak? Dobrze zaczęli, no, chociaż to był taki marszałek właściwie... No.
Tak, ale wracając do Ceuty, sytuacja tam się komplikuje, ponieważ pojawiły się teorie, że to jest inspiracja Trumpa i środowiska MAGA. W pewnym momencie dziennikarze hiszpańscy zasugerowali, że te złe relacje z Izraelem wcale... No nie wykluczają tego, że to jest sprężyna izraelska, że Izraelczyków stać na takiego rodzaju operację wpływu, zwłaszcza, że mieliby motyw, prawda? Znaczy chcieliby usadzić naprawdę w bardzo taki dotkliwy sposób rząd Sancheza. Czyli to jest wątek izraelski. Jest jeszcze wątek, tutaj akurat lokalnie dziennikarze szukają, znaczy poszukują odpowiedzi na pytanie, czy to przypadkiem tam nie zadziałały służby marokańskie, bo w samym Maroko też problem polega na tym, że mamy króla, który wprawdzie jest sympatyczny, pan ambasador go zna, ale jednocześnie jest w pewnym sensie kontrowersyjny, bo jest trochę takim królem, którego trzeba wiecznie poszukiwać, który częściej w Maroko nie bywa niż bywa.
No bo na kłopoty zdrowotne to z tego co wiem.
Ale średnio mu się chyba chce rządzić tak naprawdę.
Ja tylko tutaj wspomnę, że tak, że poziom życia w Maroku jest tam, tak jak wyczytałem, 7 razy według jakichś wskaźników, pewnie jak co zwykle PKB na głowę, 7 razy niższy niż w Europie czy w Hiszpanii przeciętnie. To jest jedna kwestia. A druga, chciałbym też zapytać Państwa, co to jest za kraj Maroko? Czy to jest dyktatura, czy to jest, czy ta monarchia jest taka, no...
To jest absolutna monarchia.
Ale policja wyłapuje, jeździ po czy tam są ewentualnie jakoś wolny kraj, ewentualnie można...
Znaczy umiarkowanie wolny. Znaczy umiarkowanie,
to trochę jak, tak jak Jordania, jak
na,
prawda?
Tak, jak na standardy regionalne, to jest kraj wolny. Niewątpliwie bardziej demokratyczny, mimo systemu monarchicznego, niż sąsiad algierski na przykład. Czy zresztą większość państw tej Afryki Północnej. Marokańczycy nie boją się mówić, nie ma terroru policyjnego, no ale z drugiej strony mówienie, że jest to kraj całkowicie wolny, byłoby mocną przesadą. No.
Ale jak na standard...
Jak na standard regionalny, to jest bardzo wolny.
Tak, przepraszam, bo ja pani przebrałem.
Nie, ja tylko dokończę myśl jedną, bo jakby warto też na nią zwrócić uwagę, bo mamy doniesienia reporterów, którzy zbierali wywiady u migrantów dziennika New York Times i tam pojawiają się informacje takie, że ci migranci przepytywani przez dziennikarzy sugerowali, że jakby kierowali tym potokiem albo kanalizowali ten potok w pewnym sensie także oficerowie czy funkcjonariusze marokańscy. Czyli co sugerowałoby, że no...
Nie, no to na pewno było, znaczy umówmy się, że,
na pewno nie przeszkadzają.
Że Maroko jest krajem wolnym, ale nie aż takim wolnym, żeby kilkadziesiąt tysięcy ludzi naruszyło granicę bez wiedzy tak. I przeciwdziałania służb, jeżeli one miałyby przeciwdziałać temu.
Tak.
Ale z drugiej strony, no Hiszpanie sobie to w jakimś tutaj kalendia odwołuje się do doświadczenia, że to wolny kraj w cudzysłowie, no mówię, jak na region wolny, no.
Tak.
Regionalne no, standardy są różne.
Mężowie też są różni. Znaczy, tak, natomiast, mogła trafić tak, na Marokańczyka, no, bardzo ale, fajnego okay, faceta. No.
Okej, okay, natomiast wracając do tego, Hiszpanie po pierwsze, Sanchez jako jedyny właściwie przywódca europejski powtórzył tę formułę Angeli Merkel, że jest tak, gotów przyjmować migrantów, a potem mieliśmy wyrok sądu hiszpańskiego,
bardzo ważny,
który stwierdził, że ci, którzy dopłynęli wpław na terytorium Hiszpanii, nie mogą być wydaleni automatycznie, tylko muszą mieć rozpatrzone wnioski migracyjne. I teraz to wszystko poszło oczywiście masowo i prawdopodobnie że właśnie z udziałem naszych drogich przyjaciół amerykańskich, to wszystko poszło w media społecznościowe. Siła mediów społecznościowych taka jest, jaka jest, że potrafili algorytmy bardzo to, szybko tak, zmobilizować ludzi. I zresztą były wywiady nawet z tymi Marokańczykami, którzy się znaleźli w Ceucie, że no, że przeczytaliśmy, tak, że możemy płynąć do Hiszpanii, no to płyniemy, bo będzie nam lepiej, bo u nas jest biednie właśnie, jak słusznie zauważyłeś. Więc to jest też, to jest ten sam model algorytmu notabene, który był wykorzystywany do ściągania migrantów z krajów przede wszystkim Bliskiego Wschodu na granicę białoruską i do Polski. Oni przecież, ci migranci szli z Białorusi, w przekonaniu, że po stronie Polski będą czekały na nich autobusy, które ich zawiozą do Niemiec.
Tak.
Że Polacy ich z entuzjazmem przepuszczą i zawiozą. Takie informacje dostawali przez media społecznościowe. Skądinąd partactwem naszej strony było to, że myśmy natychmiast nie przeciwdziałali temu właśnie na terenie tych krajów, skąd pochodzili ci migranci. W sumie najbiedniejsi w tym całym interesie w Ceucie to są ci Sudańczycy, te 2 czy 3 tysiące Sudańczyków, którzy też tego posłuchali, no i oni są w trochę gorszej sytuacji niż Marokańczycy, bo nie mają dokąd wracać.
Tak. Specjaliści od mediów społecznościowych, ci, którzy się zajmują cyberbezpieczeństwem, śledząc wszystkie te mechanizmy algorytmów, jakby publikują ekspertyzy, analizy i opinie, które jakby pokazują, bo oni przytaczają bardzo konkretne przykłady, że cały ruch zarządzany był w niespontaniczny sposób przez media społecznościowe, znaczy w mediach społecznościowych, powstawały specjalnie poświęcone grupy, temu tak. grupy, zamknięte czaty, które później po tym, jak już się, prawda, doba minęła, zniknęły, zostały wykasowane, co oznacza, że to nie było spontaniczne działanie, a poza tym to jest taki mechanizm tych, którzy prowadzą operacje wpływu w mediach społecznościowych, ponieważ no, jakby bliżej nam są wpływy i mechanizmy rosyjskie i Rosjanie robią dokładnie tak samo. Przeprowadzają operacje, a potem te konta znikają. Prawda? Te czaty znikają, one są po prostu kasowane, są uruchomiane na potrzeby operacji. I było dokładnie tak samo w tym przypadku. Dalej...
No i stąd to pytanie naszego widza, czy to może rosyjska wojna hybrydowa?
I tego nie wiemy. Znaczy, ja zadałam specjalistom pytanie, czy tam nie pachnie nam naszymi przyjaciółmi, cudzysłów oczywiście, ze wschodu. Nie dostałam jeszcze odpowiedzi, jak dostanę, to się podzielę. Bo pamiętajmy, że migrację należy uznać za broń,
jedną ze skuteczniejszych broni politycznych.
Tak jest. Migracja jest bronią, jakby mamy broń masowej migracji. Tak? To się tak nazywa, broń masowej migracji. Nią się zarządza, kanalizuje i się uderza w państwa i w instytucje, które chcemy dotknąć. Rosjanie się w tym dosyć wyspecjalizowali, więc ja nie wykluczam, natomiast nie mam danych. Znaczy, jak będziemy mieli dane, to będziemy wiedzieć.
Natomiast w Maroko Rosjan właściwie nie było. Raczej w krajach sąsiednich, tak. które niekoniecznie z Marokiem kochają, więc o tyle jest to nie jest to oczywisty trop. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że kryzys migracyjny, oczywiście o nieco mniejszych rozmiarach, mamy w tej chwili również na granicy rosyjsko-łotewskiej.
Tak.
Bo to jest bardzo charakterystyczne, że na Łotwę przedostało się ponad 9 tysięcy migrantów w ostatnim czasie, a do Polski 256 nielegalnie przeszło.
Tak.
To pokazuje, że zmienił się kierunek i jednocześnie, no, że jesteśmy dość skuteczni w tym blokowaniu granicy. To jest zupełnie, zupełnie inna sprawa. W każdym razie to nakręcanie kryzysu migracyjnego na granicy białoruskiej, właściwie nie rosyjskiej, a białorusko-łotewskiej, jest też ewidentnie w tej chwili elementem jakiejś gry politycznej. Jakiej, można się domyślać, ale tutaj padło sporo pytań o Ukrainę, do których pewnie będziemy za chwilę wracali.
Tak. Natomiast mamy
coś takiego, mamy skoordynowaną w kilku miejscach akcję, a
wywarcia presji,
która
na...
jest przygotowaniem prawdopodobnie do europejskiej serii wyborów roku 2027, bo mamy kluczowe wybory w Europie, francuskie, niemieckie, polskie,
tak.
które no, w jakimś sensie sformatują politykę europejską na najbliższe lata i niewątpliwie w interesie i Rosjan, i być
i MAGA,
może ruchu MAGA,
tak
jest to, żeby wygrali ci, którzy nakręcają tę histerię antyimigracyjną.
Ale to nie jest tylko histeria antyimigracyjna, to jest histeria pod tytułem cywilizacja białego człowieka pada.
Tak.
Europa się rozpada. Mamy hordy, cudzysłów, imigrantów na granicach. Więc trzeba w domyśle stawiać na zamykanie granic, trzeba się zwierać i wtedy na tym tle wchodzą wszystkie hasła, które mówią silna władza, demokracja nie daje rady, trzeba ją, prawda, znowelizować.
Tak, jak nowela sierpniowa się kłania. Tak
jest.
Oczywiście, no i to jest trend niesłychanie niebezpieczny, który no, również u nas widać niestety w całej tej debacie polsko-ukraińskiej, czy w ogóle debacie o migracji. Przecież tu zresztą też padło w pewnym momencie pytanie na początku od jednego z naszych widzów. Właśnie, jak zmieni się potencjalnie układ polityczny w Polsce? I to do pani Agnieszki pytanie. Jak zmieni się potencjalnie układ polityczny w Polsce, jeśli doświadczymy kolejnej potężnej fali imigracji z Ukrainy?
Z Ukrainy.
Tak.
No to znaczy problem będzie pod tym względem, że my zdołaliśmy już, znaczy pozwoliliśmy na to, żeby się zmieniły nastroje, ale takich dużych mas społecznych. Tak? To nie są nastroje marginalne, tylko to są już nastroje masowe. I problem polega na tym, że przy lekkiej pomocy, czy większej pomocy, wszystko jedno, Rosjan, bo oni nigdy nie tworzą czegoś z niczego, pewne emocje, znaczy to ziarno prawdy musi być i na tym, prawda, jakby budują. Więc udało się podgrzać przy okazji różnych kolejnych kryzysów, bardzo złej komunikacji strategicznej z naszej strony, która, prawda, nie potrafiła wytłumaczyć Polakom, o co chodzi. Kolejny błąd był taki, że ulegano narracjom strony konfederackiej, próbując się jej podlizywać, czyli zyskać przychylność tych, którzy, prawda, rolników, o tej wrażliwości konfederackiej, antyimigranckiej, tak? Jakby, żeby zyskać jakby pewną część głosów. Ale efekt jest taki, że coraz bardziej powstaje takie...
Jedno zdanie go wtrącę. Co było de facto legitymizacją tych, powiedzmy, nacjonalistycznych, ksenofobicznych poglądów, no bo skoro nawet ci przedstawiciele mainstreamu, nawet ci przedstawiciele lewicy mówią, że to są ci okropni, zagrożenie tutaj, bezboże, Ukraińcy, to UPA, straszne rzeczy się dzieją, no to skoro oni tak mówią, no to znaczy, że Braun ma rację, no, krótko mówiąc.
Tak, i wtedy powstaje takie przekonanie, że większym problemem, to jest fałszywe przekonanie, że większym problemem dla Polski jest imigrant, uchodźca ukraiński. Dwa, że Ukraina jest większym kłopotem aniżeli Rosja, bo Rosja wprawdzie tam dalej, z nią różnie się dogadywaliśmy, ale jakby większym problemem i większym zagrożeniem jest Ukraina. To jest ewidentnie sukces długofalowej kampanii rosyjskiej
mającej dziesięciolecia tradycji, bo jeszcze za komuny Rosjanie budowali konsekwentnie konflikt polsko-ukraiński.
Tak, bo i tutaj pod tym względem odnoszą sukces, bo my, ja coraz częściej słyszę od naprawdę poważnych osób pytanie, co z tą Ukrainą, czy ona faktycznie jest takim problemem, i znika natychmiast z naszego horyzontu takie przekonanie, że prawdziwym problemem państwa polskiego i bezpieczeństwa państwa polskiego na poziomie egzystencjalnym, czyli nasze być albo nie być, to jest Rosja. Tak, z Ukrainą my będziemy jako sąsiedzi mieli kwestie sporne historyczne, gospodarcze, to jest wszystko do zarządzania, do ułożenia sobie. Natomiast Rosja jest w kategorii wielkiego zagrożenia egzystencjalnego, ale to znika na tle tych wszystkich pytań, prawda, co z kolejną falą emigracyjną ukraińską.
Ale nie, ale w ogóle ta debata jest debatą dość przerażającą. 11 sierpnia mamy 79. rocznicę tak zwanej akcji polskiej na Ukrainie, czyli rozstrzelania, wymordowania 120 tysięcy Polaków przez władze sowieckie, ergo rosyjskie, no, czy rosyjsko-gruzińskie, no, bo Stalin był Gruzinem. Tak? Mieliśmy rocznicę Powstania Warszawskiego. Przyznam, że ja z coraz większym smutkiem patrzę na te radosne tysiące ludzi śpiewających te piękne piosenki.
One są tragiczne, te piosenki.
Ale są piękne. Podczas kiedy Powstanie Warszawskie to była rzeź 200 tysięcy cywilów. 200 tysięcy cywilów zginęło. A powstańców było na początku jakieś 18 tysięcy. Więc przepraszam, no, a my cały czas dyskutujemy o tym, najstraszniejszą rzeczą, jaka nam się zdarzyło, to był Wołyń, tak? Połowa ofiar Wołynia to są tylko ofiary masakry Woli w czasie powstania, tak? Więcej wymordowali w ciągu paru miesięcy Rosjanie Polaków na Ukrainie niż Ukraińcy na Wołyniu. Więc to jest zachwianie proporcji, to jest wejście w kolejny stworzone przez rosyjską propagandę. Ja wracam do tego i uważam, że nasi politycy popełniają błąd, idąc za tą ksenofobiczną i nacjonalistyczną narracją, zamiast powiedzieć nie, dość tego, Ukraińcy, którzy są w Polsce, produkują praktycznie cały wzrost gospodarczy Rzeczpospolitej, bo są wytwórcami mniej więcej 2,5-3% PKB, tak? Wzrost mamy na poziomie 3-4.
Czyli... to nie jest tak, że to PKB generowane przez uchodźców, imigrantów ukraińskich nie jest porównywalne z, ja mogę się tutaj mylić, z PKB generowanym przez rolników.
Trochę mniej, ale niewiele. Tak.
Ale to są porównywalne. Tak, mniej
ale
wiele, prawda?
Bardzo jest trudno to porównywać, tak. Bo no, jednak produkcja żywności jest strategicznie.
Tak, to jest tak? Bezpieczeństwo żywnościowe. Tak.
I my się zawsze śmiejemy, prawda, że wszystkie kraje mają swoje polityki rolne, że dopłacają do rolnictwa i to było jeszcze przed, zanim powstała Unia Europejska. Wszyscy chronili swoje, nawet Japonia, która... Tak. Tak, która tak. Chroni swoje rolnictwo. Nawet Nowa Zelandia, która praktycznie nie ma, też chroni, tak?
Tak.
No, dlatego właśnie, że to jest trudno porównywalny sektor.
Tak,
prawda? Jest potem... to bezpieczeństwo żywnościowe jest po prostu
kluczowe. Tak, znaczy, to jakby to trzeba zaznaczyć, no, podkreślić. I
nie można powiedzieć sobie, wszystko będziemy importować. Tak? No, Norwegowie, którzy mają tam 40% potrzeb, ich rolnictwo pokrywa, też bardzo chronią te, prawda,
to trochę jak z przemysłem zbrojeniowym.
Tak.
Nie można wszystkiego importować i tak samo z żywnością.
Tak,
bo...
nie, no to, proszę Państwa, tak, ale... to są takie bazowe produkty, które musimy mieć pod ręką.
Trzy rzeczy, które chciałbym, żebyśmy jeszcze wyjaśnili.
Ale tu, tutaj,
poczekaj, Marek, poczekaj,
tutaj
padło zaraz
fundamentalne pytanie. Na czym polega egzystencjalne zagrożenie dla Polski ze strony Rosji? Pani doktor. Bo ja wejdę w historię zaraz.
Dobrze,
ja
już mówię. Po pierwsze, w 2026 roku, po 4 latach, odpowiadać na to pytanie jest trudno, co oznacza, że to jest moja także porażka osobista, że nie wyłożyłam tego naprawdę prosto. Problem egzystencjalny polega na tym, że Rosjanie są państwem, a Władimir Putin jest tym przywódcą, który kieruje się logiką i ma taką filozofię rewizjonistyczną. Rewizję. Chce zrobić rewizję nie tylko porządku międzynarodowego, ale także granic.
Przesuwa... I chce nam podarować Lwów.
Tak, znaczy trochę nam wciska tutaj dziecko w brzuch, mówiąc, że Polacy, i to tym przekonuje Ukraińców, którym mówi nie ufajcie Polakom, bo to są zdrajcy, to tak a propos historii, bo to też umiejętność gry na pewnych, prawda, lękach, fobiach i tak dalej. Więc Rosjanie przekonują Ukraińców, mówiąc, że to są zdrajcy, zdradzą was tak samo jak w przeszłości i na pewno chcą Lwów, bo kto by nie chciał Lwowa?
Władimir Putin, i to ja od niego to słyszałem lata temu i wszyscy polscy politycy od niego to słyszeli, on autentycznie uważa, że zachodnia Ukraina jest Polska i po prostu... Polacy to powinni wziąć. To jest Rosjanom do niczego niepotrzebne.
Ale...
oni tego nie chcieli. Oddawał nam to Stalin, a potem po to, żeby zbudować trwałą barierę pomiędzy Polakami i Ukraińcami, zdecydował się na przesunięcie, na wytyczenie granicy po linii Kerzona, dokładnie tak samo, jak zdecydował się na przekazanie Polsce ziem aż po Nysę Łużycką.
I ten sam Władimir Putin, który od powiedzmy połowy lat 2000 coraz częściej mówił o tym, że trzeba odejść od tej wielkiej katastrofy rozpadu Związku Radzieckiego i odbudować Imperium Rosyjskie.
Ale rosyjskie, nie sowieckie.
Nie sowieckie, rosyjskie. co oznacza, że my wprawdzie wtedy jeszcze się temu przyglądaliśmy czasem przymrużeniem oka, no bo co on może zrobić, ale wykorzystał ten cały czas, powiedzmy od 2004-2003, od pomarańczowej rewolucji generalnie, ten czas do dzisiaj, w którym nasączył umysły i serca Rosjan marzeniem o odtworzeniu Wielkiego Imperium i w ramach tego marzenia o odtworzeniu Wielkiego Imperium tam jest wpisany jakby prymat Rosji jako państwa, które jest patronem narodów słowiańskich. My wprawdzie przez Rosjan uważani jesteśmy za Słowian zdrajców, bo się, prawda, jakby ochrzciliśmy nie w tym obrządku, ale to nie ma znaczenia. Putin w ostatnich, nie tylko Putin, ale około putinowscy eksperci potrafią, i to wystarczy trochę pogrzebać i nie, to nie jest jakiś wielki wysiłek, żeby odnaleźć na przykład komentarze takie, że Polska to nie tylko kurica, nie ptica, Polsza nie zagranica, to wszyscy znamy, ale bardzo poważni ludzie, którzy tak czy inaczej związani są powiedzmy z rosyjskimi służbami albo są około służbowi, mówią o Polsce jako o kraju przywiślańskim.
Tak.
Kraj przywiślański i mówią, że ruski mir to jest nie tylko Ukraina, ale to także jest kraj przywiślański, który był częścią Imperium Rosyjskiego, a Polacy nie przyznają się do tego, że car był królem Polski. Więc to
a
są...
Rosjanie to król Polski był carem.
Tak jest, więc to są takiego rodzaju jakby patrzenie na nas w kategoriach świętego prawa Rosji, w najlepszym razie, takim najsłabszym, neutralnym, tak. Do tego, żeby Polska była w rosyjskiej strefie wpływów.
Tak, znaczy myślę, że w tej chwili projekt rosyjski jest trochę inny.
Ale gdzie tu jest zagrożenie, przepraszam, za egzystencję?
Już mówię.
Że to ma być taka strefa przejściowa, gdzie są wpływy. Znaczy tutaj ładnie to określił Jarosław Kaczyński w pewnym sensie, myślę, że to jest plan rosyjski rzeczywiście, że Polska była tutaj, Polska nie tylko Polska, cały ten pas środkowoeuropejski, tak. Żeby to było takie kondominium amerykańsko-rosyjskie, czy europejsko-rosyjskie, a raczej amerykańsko-rosyjskie.
I zagrożenie egzystencjalne polega na tym, że egzystencja państwa polskiego i świadomy wybór po 89 był taki, że Polska jest częścią, jest zakotwiczonym państwem na Zachodzie. Tak, że jesteśmy państwem suwerennym i jesteśmy częścią świadomą z własnego naszego wyboru świata zachodniego. I teraz egzystencja polega na tym, że to nie chodzi o to, że Rosjanie by nas wcielili i pozbawili nas suwerenności, ale na przykład by skutecznie doprowadzili do nie zawsze swoimi rękoma, bo oni już naprawdę są w tym bardzo dobrze wyszkoleni, potrafią pewne rzeczy robić, czyli obalać rządy lokalnymi rękoma. W domyśle stworzyć partię nieoficjalnie prorosyjską, ale partię antyeuropejską, antyzachodnią, taką, która by mówiła, Rosja nie jest taka zła, możemy dealować tanim gazem z Rosją, będziemy na tym jeszcze zarabiać, a Zachód jest zgniły, zdeprawowany, zdegenerowany i nic nas z Zachodem nie wiąże. To jest zagrożenie egzystencjalne, bo skończyłaby się egzystencja państwa demokratycznego, zakotwiczonego na Zachodzie. Stalibyśmy się taką luksusową Białorusią, która wprawdzie żyłaby sobie dosyć o jakimś takim standardzie, może nie takim jak dzisiaj. Mielibyśmy względny spokój, jeżeli mielibyśmy wasalne podejście do naszego partnera w Moskwie.
A nie mielibyśmy wyjścia, ponieważ nasz partner w Waszyngtonie, tak jak robił to przez dziesięciolecia, pytałby się najpierw w Moskwie, co zrobić z tymi Polakami. To znaczy, to jest coś takiego, co ja kiedyś usłyszałem od Madeleine Albright, świętej pamięci, a propos naszych małych sąsiadów. Że my się nie będziemy zastanawiali w Ameryce, mówiła to czeska Żydówka, my się nie będziemy zastanawiali w Ameryce, czym się różni Słowacja od Słowenii, chcemy zadzwonić do Warszawy i wiedzieć, co tu się dzieje. Więc takie było myślenie amerykańskie przecież o całym Ostbloku. Takie było myślenie amerykańskie do bardzo niedawna o Ukrainie.
Tak.
I tak dalej, i tak dalej. Więc to byłby powrót do starego modelu. A jeżeli mówimy o egzystencjalnym zagrożeniu, to pytanie, które tu padło ze strony Rosji, to ja powtarzam jak mantrę sformułowanie rusofila Arnolda Toynbiego, że jak Rosja przyszła do Europy, to Polska przestała być w niej potrzebna.
Tak.
Polska nie będzie potrzebna, jeżeli Rosja wróci do Europy i z tego względu polityka Donalda Trumpa, czy pomysły Emmanuela Macrona, żeby jakoś się z Rosją dogadać i przyciągnąć Rosję do dialogu, są niezgodne z naszym interesem strategicznym. Nasz interes strategiczny definiował ten dżentelmen, który dokonał zamachu stanu 100 lat temu, że interesem strategicznym Polski jest to, żeby Polskę od Rosji oddzielały niepodległe państwa narodowe, w szczególności Ukraina. To jest myśl Piłsudskiego, tak. Bocheńskiego, Bączkowskiego, Mieroszewskiego, Giedroycia, wszystkich najmądrzejszych ludzi w polskim myśleniu, jest taki, że silna Ukraina jest absolutnym fundamentem tego, żeby to egzystencjalne zagrożenie rosyjskie usunąć, bo pamiętajmy, że to jest zagrożenie, które wisiało nad nami od XVI wieku. To jest paradoks. U nas mamy gębę pełną antyniemieckich frazesów i tego przekonania, że nigdy Polak z Niemcem się nie dogada, podczas gdybyśmy historycznie z Niemcami byli większość naszej tysiącletniej historii w sojuszu, natomiast nigdy, literalnie nigdy nie byliśmy w sojuszu z Rosją. Z Rosją byliśmy zawsze w konflikcie.
Ja zadam Państwu jeszcze jedno pytanie, a przedtem zrobię, bo pytanie dotyczy egzystencji. Uh-huh. Tak? Państwo to mówili na bardzo takim mega poziomach.
To ja dorzucę poziom mikro.
Dla mnie jest takie zagrożenie egzystencjalne polega na tym, że ja codziennie dojeżdżam, nie codziennie, jak jadę do pracy, no to jeżdżę przez ileś wsi, tak, i widzę, na jakim poziomie ci ludzie w tej chwili żyją. Tak? Jakie mają zbudowane domy, tak? Jak się poruszają, jak są ubrani, jak chodzą dzieci, jak robią zakupy, bo to są moi sąsiedzi. Tak? I dla mnie zagrożenie egzystencjalne jest takie, znaczy to jest w ogóle skok w dobrobycie i w poziomie życia niebywały, tak? Niebywały. I teraz to jest dzisiejsza egzystencja ich, tak? My się dobrze w tym czujemy. Mamy tego swojego wójta, gmina wyprowadziła drogę, prawda? Mamy drogi, ale zawsze jest prąd. Mamy wodę, która spełnia warunki bezpieczeństwa w kranie. Możemy ją pić w całej Polsce z kranówkę. Bo... I teraz, czy ten poziom egzystencji, jeśli my znajdziemy się w tej strefie, Rosja spełni te swoje zamiary, czy ten poziom egzystencji się utrzyma, czy nie, proszę Państwa? Bo to jest, wydaje mi się, kluczowe pytanie. Bo dla tych setek obywateli, którzy powinni być...
To sobie wyobraźmy sytuację taką hipotetyczną. Czy to uruchomimy trochę wyobraźnię i mamy tak, Rosję, która Putin, który nie chce przegrać, tak jak on to mówi, prowadzi wojnę z Zachodem, chce doprowadzić do rozsadzenia Zachodu i tak, wygeneruje jakiś kryzys na granicy z państwem NATO. Czym, prawda, to jest ten scenariusz, my to czasem nazywamy narwański, ale tu nie chodzi o samą narwę. Tu chodzi o to, żeby wygenerować taki kryzys, który wstrząsnąłby państwami natowskimi, które zażądałyby uruchomienia artykułu 5, na co by Trump powiedział, to nie nasza sprawa, to jest sprawa wewnętrzna Rosji, na przykład z Rosjanami w Estonii, albo na jakimś innym odcinku. Krótko mówiąc, chodzi o taki kryzys, który by doprowadził do tego, że my byśmy powiedzieli, to jest artykuł 5, żądamy pomocy sojuszniczej. Trump powiedział, weźcie na wstrzymanie i tym samym doszłoby do paraliżu sojuszu NATO. Prawda?
Tak, i wtedy likwidacja NATO.
I wtedy mamy de facto likwidację NATO, bo tracimy, nasza wiarygodność spada do zera. I to jest sukces, to jest sukces wtedy Putina. Druga historia jest taka, że jeżeli do niedawna polexit był sprawą taką tak marginalną, że w zasadzie niektórzy ostrzegali, ale większość mówiła, nie, nie, przesadzacie, to jest niepopularne. I na przykład dochodzi do władzy, dochodzą brauniści, szeroko pojęte eurosceptyczne frakcje, które jednak jakby rzucają, tak jak w czasie Brexitu, hasło zróbmy referendum, dochodzi do referendum. Okazuje się, że tak nam tutaj, tak sami pozwoliliśmy na podzielenie się, spolaryzowanie, że jakimś dziwnym cudem polexit przechodzi. To jest tylko absolutna jakby hipoteza na rzecz scenariusza. I jesteśmy państwem, które jest w procesie autowania się z Unii Europejskiej i wtedy co się dzieje z naszym standardem życia? Popatrzmy na przykłady znacznie silniejszej gospodarki brytyjskiej. My nie mamy ani takich osłon, ani takich powiązań gospodarczych zewnętrznych, żebyśmy się mogli tak ratować. No i wtedy mamy środowiska, które zawsze na przykład promowały tani gaz z Rosji, jednak dialog z Rosją, żebyśmy jednak w jakiś system bezpieczeństwa się wpieli, skoro sami wyszliśmy, bo ten Zachód nam nie podoba się, no to może przyłączmy się do silniejszego, czyli do wspólnoty niepodległych państw i składamy wniosek o na przykład status obserwatora przy wspólnocie niepodległych państw, przy BRICS-ie,
tej rosyjskiej unii gospodarczej.
Tracimy oczywiście finansowo dopłaty, już tak mówiąc o kieszeni.
Jakie dopłaty? Po diabła jest potrzebny w Rosji czy Ukrainie polski rolnik? Prawda? Oni mają te swoje produkty.
Tak,
jabłka ewentualnie trochę to wam mogły popłynąć, jakieś niszowe produkty, ale polskie rolnictwo, które żyje z eksportu na Zachód, tam nie jest potrzebne, bo oni mają własne. Więc paradoks polega na tym, że ci, którzy najgłośniej gardłują przeciwko Unii, najwięcej z tej Unii mają.
Tak,
no to jest oczywiste, tutaj padła opinia ze strony pana Łukasza, że z Rosją byliśmy w sojuszu za Augusta Mocnego. No właśnie, to był taki sojusz. No, to Polska za Augusta Mocnego była krajem już półsatelickim w stosunku do Rosji przecież. Maszerowały tu rosyjskie wojska i tak dalej. Więc tak, byliśmy w takim sojuszu, jak to pięknie Włodzimierz Iljicz Lenin zdefiniował, że sojusz, wolny sojusz wojskowy małej Polski z Wielką Rosją jest fikcją.
Tak.
Więc to by była, była fikcja.
Tak jest. A potem na przykład wpiszmy w to, ponieważ my bylibyśmy takim trochę taką szarą strefą, gdzie by się ścierały stare wpływy Zachodu, czyli Stanów Zjednoczonych i powracające wpływy Rosji, na przykład ponieważ Polska straciłaby na znaczeniu, bylibyśmy znowu republiką postkomunistyczną.
Nie, bylibyśmy taką neo-Finlandią, tylko w gorszym wydaniu. Znaczy ja sobie wyobrażam tą sytuację po sukcesie Putina, mniej więcej taką, że w Warszawie zbudowane jest piękne Trump Tower, w którym siedzi któryś z licznej rodziny Kushnerów i robi interesy z ruskimi, z mafii
tak
sołtewskiej,
pieniędzmi
pranymi w polskim banku, który nie ma nic do powiedzenia, bo jest uzależniony od tych dwóch wielkich.
A po co banki polskie, jak można tutaj wprowadzić Sbierbank
banki rosyjskie? Nie, polskie będą potrzebne, bo to będą pranie pieniędzy. Ja to oglądałem na Łotwie w końcówce, bo Łotwa w pewnym momencie wymyśliła, że ona będzie właśnie takim centrum bankowym trochę, które łączy dwa systemy. Tam sporo otworzyli skandynawskich banków, a również dużo własnych. I te banki po kolei bankrutowały, tam straszne pieniądze Łotysze tracili. Natomiast właśnie były to pralnie pieniędzy, które płynęły od rosyjskiej mafii, które płynęły z Iranu, z Białorusi ogarniętych sankcjami. No z tym, że w momencie jak to wchodziło coraz głębiej w system europejski, no to się okazywało, że gdzieś te tryby zgrzytają. No cały pomysł rosyjski polega na tym, żeby naoliwić te tryby i żeby tutaj nie ingerowały te zewnętrzne siły typu Unia Europejska, tylko żeby właśnie robić ciemne interesy w Polsce, na Węgrzech, w Czechach.
To... Czyli osłabiać służby bezpieczeństwa, policję, redukować armię, tak. Mniej wydawać albo w ogóle nie wydawać na zbrojenia, bo po co taka duża armia, skoro mamy, prawda, wielkiego sojusznika?
No to już w XVIII wieku mieliśmy oczywiście, więc... warunek, że armia nie może być większa niż 15 tysięcy.
No więc właśnie.
A szlachta była szczęśliwa.
No szczęśliwa była.
Więc egzystencja byłaby taka, jeżeli ktoś pamięta jeszcze czasy PRL-u, to PRL wtedy byłby... no wielkim, wysokim standardem, teraz byłoby po prostu jeszcze bardziej przaśnie i brutalnie, bo w porównaniu z zamordyzmem moskiewskim, ale czasów Związku Radzieckiego, uważam, że zamordyzm putinowski jest bardziej i byłby bardziej taki brutalny i bezczelny. Znaczy to jakby nikt by nas o nic nie pytał, bylibyśmy państwem przejściowym, zaściankowym i jeżeli byśmy pozwolili na obniżenie naszej pozycji, potęgi i w ogóle znaczenia, to by to jakby to pozwalamy na zasadzie samosprawdzającej się przypowiedni iść Rosji za ciosem. I teraz pytanie jest takie, jaką mamy gwarancję wówczas tego, że na przykład Władimir Putin, albo inaczej Aleksandr Łukaszenka, na przykład nie zacząłby sobie przypominać o pewnych roszczeniach historycznych, terytorialnych. Prawda? Suwalszczyzna.
Ale,
no jak...
ale to już wszystko było. No
tak,
przecież
ale może być
tutaj
jeszcze raz,
przywołują
tak.
Państwo czasy saskie. No, przecież też... I Sasi, i potem Stanisław August Poniatowski, no w co wierzyli? W gwarancji imperatorowej. Imperatorowa dawała gwarancję, dopóki te gwarancje nie kłóciły się z jej innymi interesami. Jak się kłóciły z innymi interesami, sojuszem z Fryderykiem, no to w tym momencie kończyła się protekcja i dzielono się tym postawem sukna polskim. Tak jakby jest to wygodnie, no po prostu rola państwa zależnego od tego typu sąsiada jest z góry właściwie w to jest wpisany scenariusz rozbiorczy.
Co więcej, na wakacje na Krym, nie na zachód, żeby pojechać na zachód, znowu mamy wizy, prawda? Mamy tak. Kontrole graniczne, mamy cła, mamy pytanie co z walutą, więc wtedy sobie przypominamy, jak wyglądają wakacje na Krymie albo w zwasalizowanym państwie o takich standardach, powiedziałbym, rosyjsko-radzieckich. Być może wrócilibyśmy do dobrej, cudzysłów oczywiście dobrej tradycji nauki języka rosyjskiego jako tego, który jest nośnikiem cudzysłów znowu wielkiej kultury rosyjskiej. Więc mielibyśmy urawniłowkę i taką propagandę antyzachodnią do kwadratu. Mielibyśmy rozliczenia i ci, którzy pchali Polskę na zachód, byliby znowu uznawani za podżegaczy wojennych, za zdrajców.
Ale przecież prawdziwi patrioci...
A wiernicy by mogli protestować.
Nie, ale prawdziwi patrioci z Konfederacji Barskiej dokładnie to mówili o tych sfrancuziałych ludziach z otoczenia familii czartoryskich czy około Łątaju i tak dalej. To zdziczałe, zgniłe moralnie towarzystwo. My jesteśmy tym prawdziwym trzonem polskości, tradycji, naszych wspaniałych obyczajów. Konfederacja Targowicka była powołana pod hasłami patriotycznymi. I jej zwolennicy w ogromnej części uważali się za prawdziwych patriotów przecież.
Ja tylko tak. Dopowiem, bo pan Waldemar mówi, witam, pani Bryc jeździła na Krym bez wizy, jeżeli bylibyśmy...
Pociągiem przyjaźni.
Tak jest, jeżeli bylibyśmy częścią świata rosyjskiego, to Nie jestem pewna, czy Rosjanie znieśliby wizy, to też musielibyśmy na to zapracować, no, żeby Władimir Putin zechciał znieść wizy, bo to też nie jest takie automatyczne.
Mamy doświadczenie z PRL-u, kiedy przekraczanie...
Tak jest, ale ja tylko dopowiem. Było... Na Krym jeździli przede wszystkim...
działacze partyjni i tak dalej.
Tak jest, działacze partyjni Konfederacji, i, znaczy tak zwani brauniści, tak zwani korwiniści, którzy tam...
No to ostatnio.
To ostatnio, którzy tam... robili za tak zwanych, znowu cudzysłów, neutralnych obserwatorów podczas referendum krymskiego, a jednocześnie legitymizowali aneksję Krymu, czyli zabór Krymu przez Rosję. Więc z tym Krymem to tak wygląda. Nie wiem, czy pan Waldemar pytał, bo sam chciałby pojechać z wizą czy bez wizy, ale to taka moja trochę zaczepka. Mam nadzieję, że to tylko...
Do pytań jeszcze za chwilę wrócimy, ale chciałbym jeszcze zapytać, bo wspomniała pani w tym wypowiedzi, która rozpoczęła dyskusję o Ukrainie i w ogóle to, którą teraz zakończyliśmy, o następnej fali migracji z Ukrainy.
No tak, i kiedy, na to pytanie, które tu padło.
Kiedy ta następna fala migracji mogła, w jakich warunkach mogłaby się wydarzyć, to jest jedno. I dwa, wydaje mi się, że wtedy Ukraińcy już by się nie zatrzymali w Polsce, tylko by pojechali do Niemiec, żeby byli bardzo dobrze przyjęci, moim zdaniem. No, ale...
Tego nie
kiedy,
wiemy.
Kiedy? Bo rozumiem, że jakby pękł ten front i nagle ta Ukraina by się załamała, no to wtedy możemy się spodziewać fali migracji, prawda?
Tak, druga fala, znaczy, czyli tak, są takie dwa bazowe scenariusze, kiedy mogłaby się wygenerować fala kolejnej migracji, wtedy, czyli takiej ukraińskiej na zewnątrz. Po pierwsze wtedy, kiedy faktycznie doszłoby do przełamania na froncie, to jest jakby ten pierwszy, prawda, bazowy scenariusz, bo to by oznaczało, że Rosjanie idą ostro, czyli przełamali absolutnie ostatnie szańce obrony ukraińskiej, bo to, na czym dzisiaj stoją armie, tak jest, to na czym stoi dzisiaj front, to jest ostatni szaniec. To jest...
No przedostatnio jest linia Dniepru.
No, ale zakładam, że te umocnienia, które tutaj są, to są te realne, prawdziwe i one później łatwiej byłoby Rosjanom przejść przez Dniepr, niż tutaj nie są w stanie przejść przez tą ukraińską linię Maginota, powiedzmy tak. Drugi scenariusz, kiedy mogłoby dojść do wzmożenia, do jakiegoś wygenerowania dużej fali migracyjnej z Ukrainy, to jest wtedy, kiedy Ukraina podpisuje zły traktat z Putinem, to znaczy cokolwiek takiego, co zamraża konflikt w taki bardzo zły sposób, to znaczy na warunkach rosyjskich, a jednocześnie dochodzi do wyborów, w których jakby nie oceniając polityki Zełenskiego, bo to jest po prostu polityk i też ma swoje partyjne interesy, ale dochodzi do czegoś takiego, czego my się też obawiamy, znając politykę rosyjską. Rosjanie są naprawdę mistrzami dogrywki i potrafią odzyskiwać pole, zwłaszcza w sytuacjach wyborczych. Ukraina jest podatna na frustrację, znaczy Ukraińcy są podatni na frustrację, na rozczarowanie i swoim własnym rządem, i także Zachodem. I tu nie chodzi o to, żeby poparliby Rosję, ale poparliby na przykład skrajnych nacjonalistów, w tym sensie roszczeniowców czy rozliczeniowców, tych, którzy chcieliby rozliczać tam wszystkich. I krótko mówiąc, doszłoby do takiego kryzysu politycznego w Ukrainie, który ocierałby się albo wprost by wszedł w stan jakiegoś wielkiego napięcia łamane na wojnę domową. I wtedy mamy kolejną falę migracyjną u nas. Więc w naszym dobrze pojętym interesie jest to, żeby Ukraina walczyła z Rosją, wiązała siły rosyjskie, ale żeby to ona... krok po kroku jakby...
Była stabilna politycznie.
Tak jest, była stabilna politycznie.
To no tak będzie niestabilna. Na przykład jeżeli dojdzie do rozwiązania części armii ukraińskiej, to pamiętajmy, że może się pojawić duża fala mężów, którzy przyjeżdżają do swoich żon, które tutaj są. Ci, którzy są na froncie.
No, to wtedy trzeba jest... znaleźć zajęcie.
Tak,
jak tu przyjadą, Marku, to jeszcze dobrze, bo można im znaleźć zajęcie w polskiej armii i powinniśmy do tego, moim zdaniem, przygotowywać. ale gorzej, jak oni, ta część tej armii ukraińskiej zostanie wchłonięta przez siły rosyjskie. To wtedy jest
możliwe, natomiast oczywiście i tak byłaby to częściowa demobilizacja. No, demobilizacja, znaczy paradoks polega na tym, że w polskim interesie jest pokój tylko wtedy, jeżeli będzie to pokój gwarantujący sprawną odbudowę Ukrainy. Bo wtedy oznacza to, że spora część, nie wszyscy na szczęście, nie wszyscy Ukraińcy, że spora część tych rodzin ukraińskich wróci do kraju. Inni zostaną u nas i bardzo dobrze, ale przestały być to problem. Natomiast jeżeli dojdzie do albo porażki Ukraińców, albo do jakiegoś takiego, jak pani mówiła, zgniłego pokoju, no to wtedy mamy właśnie falę i to będzie fala niebezpieczna, bo ci ludzie, którzy wracają z frontu, to są ludzie z traumą wojenną i doświadczenie nawet Polski lat 40. wskazuje, że to są ludzie, dla których wartość ludzkiego życia jest zupełnie inna niż dla normalnego, żyjącego w pokoju obywatela. Wobec tego to oznacza autentyczne zagrożenie wtedy, autentyczne zagrożenie ukraińskim bandytyzmem, bo oni przyjadą z bronią, przyjadą z umiejętnością używania tej broni.
I jakby zdeterminowani,
jeszcze przekonani, że ci Polacy i w ogóle cały ten Zachód ich zdradził.
Tak. A tak, znaczy to jest to przekonanie, że zresztą to przekonanie też podsycają i w naszych niektórych, powiedzmy tych, którzy bardzo krytycznie odnoszą się do powiedzmy środowisk niekonfederackich. Czyli tak, Rosjanie podsycają takie opinie u nas, a także wśród Ukraińców, że to, co na przykład wracając do, prawda, tego pocisku rakietowego, który spadł po stronie, znaczy niedaleko Lublina, Rosjanie na przykład obśmiewają nas jakby w kontekście takim, że jesteśmy tą armią, która panikuje, która i tutaj trochę, znaczy panikujemy wtedy, kiedy wleci na nasze terytorium, prawda, jeden pocisk. To dobrze rezonuje, znaczy to oni wiedzą, jakich argumentów używać, bo to rezonuje dobrze wśród tych grup ukraińskich, które już przywykły do tego, że Ukraina jest nękana dzień po dniu szeregiem, prawda, setkami dronów, dziesiątkami pocisków balistycznych, ale sobie z tym radzi. A my jako państwo polskie dumne, prawda, tak, które ma bronić flanki wschodniej, my popadamy w stan takiego rozedrgania emocjonalnego. Znaczy to jest problem, bo my sobie wtedy sami naprawdę bardzo szkodzimy i trochę się ośmieszamy.
Proszę państwa.
Jeszcze jedna prośba do pana Krzysztofa. Pojawił się nasz znany troll Zenon B3C, który po pierwsze mówi głupoty, a po drugą mówi je po chamsku, to należałoby wywalić tego pana, bo on się tu pojawia regularnie i wyłącznie chamskie, nieprawdziwe teksty.
Czy Michał Potocki to jest nasz kolega Michał Potocki? Nie wiemy, trzeba zapytać. Ale ja widzę na przykład Mariusza Żabińskiego, którego pozdrawiam.
Ludzie mają różne niki. Tak. Ja wiem, że tutaj są na przykład moi znajomi, ale nie rozpoznaję, bo mi...
Ukraina z Krymem byłaby zdecydowanie za silna dla Polski. Pisałem tak 4 lata temu, to byłem onucą, a teraz to widać jak na dłoni. Ukraina z Krymem to nie Tarnopol i Stanisławów dla Polski.
Tak, ale Tarnopol i Stanisławów do Polski. No, znaczy ja powiem tak, że... Jeżeli zaczynamy wchodzić w jakiekolwiek rewizje terytorialne,
to jest to wejście
na równie pochyłą, z której może się za chwilę okazać, że przypomni, że jest takie piękne miasto Breslau i piękne miasto Stettin, tak, i tak dalej, może Stolpen na przykład, a nie żaden Słupsk i tak dalej, więc to...
I że nie lubuskie, tylko Brandenburgia.
Tak jest, no Hirschberg, możemy długo o tym mówić. W każdym razie otworzenie tej puszki Pandory byłoby skrajnym błędem i wszyscy w Europie się tego boją, bo takich miejsc jest dużo. My możemy tu się powoływać właśnie na te kwestie nasze pograniczne, ale ogromna część państw europejskich ma też różne znaki zapytania na granicach.
Część nikt, niedzica gdzie?
Tak, i nikt absolutnie by nie chciał ze zwolenników pokojowego rozwoju Europy, nikt by nie chciał rewizji granic. Rewizja granic być może by się podobała, no na pewno by się podobała Putinowi i być może się będzie podobała również ruchowi MAGA, bo przypominam, że nie tak dawno prezydent Trump obiecał, że do końca jego rządów Grenlandia jednak się stanie częścią Stanów Zjednoczonych.
Stawiec Kubiszewski miał rację, że po pierwsze co zrobić, to obudować Polskę tymi traktatami przy tych zmianach. Z nowymi sąsiadami pierwsza rzecz traktaty międzynarodowe. To po prostu, pamiętam jak on to mówił na takich spotkaniach jeszcze przed 89 rokiem, na takich konwent Teklach z Kuba to mówił, że to było pierwsze zadanie.
Michał Potocki, który powiada, że Ukraina z Krymem będzie nas traktowała tak samo jak Rosja, to no, bardzo przepraszam, ale to jest absurd. Ukraina, zanim Ukraina się odbuduje po wojnie, odbuduje finansowo, fizycznie, mentalnie, gospodarczo, to miną dwa pokolenia. To,
ja tylko dorzucę,
tak,
że...
chcemy Ukrainy w Unii Europejskiej,
Ja na przykład, jeżeli mogę...
Węgrzy też chcą odbudować...
Tak, to o tym myślałem.
Mają
o, tym
o wiele głębszy, że tak powiem, symbol, ten syndrom Trianon, niż nam się wydaje. No.
Tak, tu szary liść, po co wspomagać Ukrainę, skoro możemy bronić samo swoich granic? Właśnie już polećmy pytanie.
Tak, słuchajcie, ale, temat był ciekawe wydarzenia, więc zawsze ciekawy tydzień.
Zaczęliśmy od
słowa, byśmy nie powiedzieli o Bliskim Wschodzie, znaczy o Iranie, a tam się, no jest kolejna ta propozycja Trumpa, to co, zostawiamy to?
Na razie Iran chyba możemy zostawić. Dobrze. Ja bym proponował, żebyśmy odpowiedzieli, bo jest nieeleganckie, nieodpowiednie
odpowiadanie. Ale jedna rzecz jeszcze do pani Agnieszki, bo dwie kwestie z pierwszego tematu naszego.
Tak.
Powiedziała pani, że jednak Ceuta nie jest kolonią, a w myśleniu marokańskim, no to jest ta ciągle... Arabowie mają głęboko tak rekonkwista i tak dalej, więc chciałbym, żeby pani to wyjaśniła, że nie jest kolonią, w sensie w jakim...
Nie jest kolonią.
I ta druga...
Problem z zamorskimi eksklawami Hiszpanii polega na tym, że ich status określa prawo międzynarodowe. Mhm. I według prawa międzynarodowe to są eksklawy...
A to są terytoria hiszpańskie po
hiszpańskie. Prostu. Mhm. To trochę tak, jakbyśmy powiedzieli Kaliningrad z całym jakby z brakiem sympatii do wschodniego sąsiada, uznajemy, że Kaliningrad jest eksklawą rosyjską. Prawda? Jest enklawą na terytorium państw czy wśród państw europejskich. I prawo międzynarodowe dopuszcza takie przypadki, rozumiem, w których państwa mają swoje terytoria poza jakby macierzą.
Czyli musimy sięgnąć gdzieś tam
do prawa międzynarodowego.
Do historycznych układów, które to uregulowały.
Tak, natomiast ten status podważa z uwagi na swoją historię i politykę i ambicje Maroko.
Tak, rozumiem.
Mówiąc,
tak,
że to tak jak my byśmy podważali, powiedzielibyśmy, że Królewiec jest nasz. To jak Rosjanie mówili Krym nasz, to my moglibyśmy powiedzieć Królewiec jest nasz i co nam zrobicie. Możemy sobie żądać. Tak jest. Możemy sobie żądać.
Litwini to właściwie mówią.
Czesi nawet anektowali, prawda? Więc jeżeli ktoś operuje hasłem, że to jest terytorium kolonialne, to operuje to w sposób ideologiczny i polityczny. To nie ma nic wspólnego z faktami. To wtedy wiemy, że ktoś chce przyłożyć gębę, taką brzydką gębę Hiszpanom i grać na takich emocjach, które bardzo dominują w świecie globalnego południa.
Dziękuję, przepraszam za to wrzącenie, ale wydawało mi się, to wymaga
wyjaśnienia.
Ceuta i Melilla nigdy nie miały statusu kolonialnego.
Tak.
To była część terytorium Hiszpanii uzyskana w trakcie...
W ramach traktatów.
Tak, ale uzyskana w ogóle w wyniku całej tej hiszpańskiej operacji wyzwalania z kolei Hiszpanii z rąk Berberów, Maurów, czy jak to nazywa.
Wyzwalania, tak? Mówisz, no oni tak tego nie widzą.
No tak, no właśnie rekonkwisty, tak?
Tak.
przekroczyli, uczyli, ustanowili przyczółki. Zresztą no, przecież Sahara Zachodnia, no, ja jeszcze pamiętam w Atlasach, była Saharą Hiszpańską.
No, była, tak, prawda? Tak się nazywała.
Więc to nie padło słowo, było też pod hiszpańskimi wpływami.
Nie padła nazwa Polisario, ale rozumiem to tak. Przy następnej
tak,
okazji.
Ruch wyzwolenia, tak.
Dobrze, to pytania.
Tak, natomiast mamy tutaj dużo pytań. Katka powiada, że Polacy są rozczarowani Ukraińcami. Więc ja, tak, Polakom wydaje się, że są rozczarowani Ukraińcami, natomiast byłoby świetnie, gdybyśmy spróbowali zdefiniować, na czym to rozczarowanie polega.
No właśnie.
Co nam ci Ukraińcy zrobili? Bo ja rozumiem, że okej, okay, możemy mieć pretensje do UPA i do Wołynia, dobra. To było 80 lat temu. Natomiast z jakiego powodu jesteśmy rozczarowani Ukraińcami? Proszę powiedzieć, jaki jest powód? Nie, ja nie jestem, wręcz przeciwnie.
Ja też nie. Ja po prostu patrzę z podziwem, znaczy ja mi trochę zazdroszczę, bo patrzę z podziwem na przykład na tych przedsiębiorców ukraińskich, no, wielu z nich, że tak powiem, przyjeżdża do mnie i robi różne rzeczy, zatrudniają polskich prezesów. Patrzę z zazdrością, jak sobie radzą, że, znaczy z zazdrością w tym sensie, że polscy przedsiębiorcy nie są na tyle, że tak powiem, tak jak byłem we Francji na tej krótkiej emigracji, to nie widziałem tych polskich przedsiębiorców, tak, żeby tak sobie radzili, tak? Jak ci Ukraińcy tutaj, więc...
Ja myślę, że my czasem mieszamy pewne jakby odczucia, wrażenia i jeżeli mówimy o rozczarowaniu Ukraińcami, to ja bym raczej powiedziała, że Polacy są znudzeni całą tą sytuacją.
Widzę głęboki kompleks.
Znaczy, na pewno, tak. Znaczy, tylko znudzeni, wracamy do naszych kompleksów. Jeżeli znudzeni całą tą sytuacją, prawda, frontową na wschodzie, to nie jest zmęczenie. Ja też jakby pilnuję tego, żeby mówić, że to nie jest zmęczenie, bo nie jesteśmy zmęczeni. Zmęczeni to my możemy być dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli naprawdę kłopoty i wtedy będziemy mieli powód do tego, żeby być zmęczonymi tym, żeby walczyć o naszą, prawda, egzystencję, walczyć o suwerenność, walczyć o integralność terytorialną. Na razie jesteśmy po prostu jak takie ciepłe, znaczy jak takie opite mlekiem koty, zmęczeni tym, co się dzieje wokół nas.
Nie, no ale mówię, no, na czym ma polegać to rozczarowanie? Owszem, podejrzewam, że każdy ma w stosunku do dużej grupy migracyjnej czasami takie zachowania, nie wiem, podjeżdżamy samochodem, nie ma miejsca parkingowego, stoją dwa samochody ukraińskie. Zresztą nie daj Boże, to są jakieś Porsche. No to każdy, jak to ci Ukraińcy to zapozajmowali te miejsca, a tak byłyby wolne, no ale to jest jakby no pewna zabawność. Tak. Natomiast gdzie jest to rozczarowanie? Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski, się bardzo dobrze zaadoptowali, pracują, są istotną
mówią
częścią,
dobrze po polsku,
uczą się szybko polskiego, są kulturowo względnie bliscy. No, gdzie jest to diabła, to rozczarowanie? Co nas rozczarowało? Znaczy, ja wiem, co nas rozczarowało dla niektórych. To, że ci Ukraińcy to nie są brudni kmiecie z czapką w ręku, którzy się przed polskim panem nie kłaniają, tylko na przykład zakładają własną firmę. Owszem, tak, w tym sensie to może być zawód, no ale mam nadzieję, że nasi dyskutanci tego nie opisują jako zawodu, aczkolwiek dla tej głupszej części polskiego społeczeństwa to jest oczywiście zawód, bo Ukrainiec powinien to być właśnie taki kmieć zapluty, który do polskiego
taki
pana trochę, po łaskę przyszedł.
Troszkę taki był głupawy.
Więc warto to trochę odwrócić i jakby zrozumieć jedno, że w relacjach z sąsiadami zawsze będziemy mieli momenty trudne. Zawsze. Do tego trzeba podchodzić rozsądnie i na chłodno, czyli wiedzieć, że konflikty zawsze będą generowane, tylko rzecz w tym, jak my to sobie to ułożymy. Jeżeli nas rozczarowało, ja się domyślam, że być może to rozczarowanie polega na tym, że Ukraińcy, ja nie mówię imigranci i ukraińscy w Polsce, tylko Ukraińcy jako obywatele Ukrainy w Ukrainie czy na Ukrainie, bo to jakby trochę się zmienia, bardzo jednoznacznie poparli decyzję Zełenskiego w sprawie, prawda, w sprawie wołyńskiej, tak? W sprawie
bohaterów UPA. No, ale tylko to przecież myśmy to, przepraszam bardzo, to rozkręciła polska prawica, zupełnie od czapy. No przepraszam, we Lwowie stoi co na co drugim rogu pomnik Bandery. Są dwie ulice Tarasa Czuprynki. Znaczy jedna jest już Chojewicza, druga Tarasa Czuprynki, czyli tego samego. Rzeczywiście zbrodniarza, który ma polską krew na rękach. Na całej zachodniej Ukrainie mamy takich ulic, takich pomników dziesiątki. Nikomu to nie przeszkadzało. Nagle zaczęło przeszkadzać nadanie nazwy oddziałowi wojskowemu.
Bohaterów UPA. Nie wiadomo jakich bohaterów, prawda?
Nie wiadomo jakich. Skądinąd Ukraińcy sugerowali, że oni doprecyzują, że to tych, którzy walczyli z Sowietami. Nagle wokół tego zostaje rozkręcona awantura. Dlaczego? Dlatego, że tak jak tu sugerował któryś z naszych widzów, dlatego, że jest to wygodny wehikuł polityczny dla części polskich elit. Tak samo jak antypolonizm umiarkowany i był wygodnym wehikułem politycznym dla Zełenskiego. Tak. Wobec tego on też tego
nie wycofywał. Mamy łatwonizację historii. Historia staje się świetnym takim bodźcem, który pobudza elektorat. Tak. Pobudza tak w Polsce, jak i na Ukrainie. Tylko problem polega na tym, że sprawa Wołynia jako sprawa historyczna jest do uregulowania, załatwienia, wyjaśnienia czy pojednania, tak? Jakby tu jeszcze jest dużo przed nami. I teraz albo robimy z tego wielką aferę polityczną i wtedy łapiemy się za głowy i mamy kryzys, na którym korzysta tylko Moskwa, albo...
Nie tylko Moskwa. Ale korzystają również ci wszyscy, którzy chcą, przepraszam za potoczność języka, wziąć Polaków za mordę.
A to prawda.
Budowanie obrazu wroga, budowanie kolejnych stadiów nienawiści, mobilizowanie Polaków przeciwko kolejnym wydumanym zagrożeniom zewnętrznym, to jest przede wszystkim sposób na tworzenie gruntu społecznego dla władzy autorytarnej. Wobec tego to jest również taki interes polityczny związany z pomysłem na transformację ustrojową.
Tak. Znaczy ja tutaj nic nie będę dodawała, żeby to wybrzmiało bardzo wyraźnie.
Te pytania się bardzo przesuwały bardzo szybko, ale tam było pytanie dotyczące...
Początkowe.
Tak, ale ciekawe pytanie było, że Rosja się szykuje do mobilizacji i w związku z tym, tak, czy państwo widzą taką możliwość, że się tak zmobilizuje jeszcze raz Rosja, że po prostu...
Mobilizacja jest czymś, co z naszej perspektywy jest wielkim straszakiem na Rosjan. Rosjanie niczego się, i to dowodzą badania, niczego się tak nie boją, jak kolejnej fali mobilizacji.
Właśnie wykupują masowo mieszkania w Erewaniu.
Na przykład, tak. Realnie sytuacja na froncie jest taka, że Putin wcale, ja zakładam, ponieważ standardowo Kreml zawsze gra na kilku fortepianach, co oznacza, że oni jakby wodują scenariusze alternatywne, które później w miarę rozwoju sytuacji jakby ten jeden konkretny zwycięża. I w mojej ocenie jest tak, że Putin wie, że mobilizacja nie jest, czyli ta duża mobilizacja, której się Rosjanie boją, nie jest w jego interesie, bo to jest taki trigger, taki bodziec, który mógłby pchnąć Rosjan do zachowań nietypowych, prawda? Do wyjścia na ulicę, protestowania, nie przeciwko wojnie, nie przeciwko braku demokracji, ale przeciwko temu, że już stop jakby tego szaleństwa i wysyłania, znaczy tak wróćmy do tego jakby business as usual. To jest raz. Natomiast sytuacja na froncie może się pogarszać, ponieważ do wyborów, czyli do mniej więcej 18-20 września, bo wtedy są będą przeprowadzone wybory.
W cudzysłowie.
Oczywiście to jest rytuał wyborczy, to nie są wybory. Tak, to jest
jak
rytuał.
Jak wybory w takich krajów?
My wiemy, kto wygra, wiemy, że wygra jedna Rosja, jakby to nie ma znaczenia. Natomiast znaczenie dla Putina ma to, że tak zwane wybory są takim rytuałem, który on takim fetyszem, którym on, prawda, jakby udowadnia, że ma legitymizację społeczeństwa, że naród go wybiera. Z jego perspektywy to też jest wielki sondaż społeczny. I teraz jest tak, Putin ma obawy, bo on jest taki dosyć paranoiczny, bo wiecznie uważa, że wszyscy próbują Rosję rozsadzić od środka, Ukraińcy i państwa NATO, więc Putin wie, że okres wyborów, tak jak on się wmiesza w nasze wybory, że my jako Zachód, a już konkretnie Ukraina, wmiesza się w proces wyborczy Rosji i doprowadzi do jego zaburzenia. A to zaburzenie polega na tym, że Rosjanie na przykład będą protestować. I się na przykład zrobi z tego ogromne ryzyko na zasadzie samosprawdzającej się przepowiedni, czyli na przykład pewnego kryzysu, który się rozleje i Putin tego nie opanuje. I on wie, że czas wyborów jest czasem największej słabości reżimu i on wie, że do tego czasu na przykład Ukraińcy, którzy mają świadomość tego, że idą wybory i to jest słaby moment, to jest takie wrażliwe podbrzusze Kremla, tak? Że Ukraińcy będą nasilać ataki w głąb Rosji, na przykład w wszystkie te centra logistyczne Wildberries, czyli tego rosyjskiego Amazona.
No to jest uderzenie w rosyjską klasę średnią.
Tak jest.
Dokładnie.
Tak, będą uderzać w rafinerie, bo one są, nie tylko dostarczają paliwo na front, którego brakuje, ale także wkurzają, znaczy braki paliwa wkurza po prostu zwykłych Rosjan, bo wszystkie pancie, te wszystkie wielkoruskie moskwianki muszą zdobywać benzynę i to wcale nie jest prosta sprawa. I to w ogóle są oburzone, jak tak może być. I to pytanie, wobec kogo zaadresują to oburzenie. Dalej, mamy całą... To wszystko, na przykład sama Elvira Nabulina, czyli szefowa Banku Centralnego, ona już powiedziała, że na przykład ataki na Wildberries generują szok podażowy, który się przełoży na ceny w ogóle towarów.
Tak, Nabulina jest jedną z najinteligentniejszych osób w otoczeniu
Putina. Tak jest. I ona już wie, że to jest naprawdę bicie we właściwe miejsca. I efekt jest taki, jeżeli skumulujemy te wszystkie elementy, które uderzają w Putina jako w przywódcę, który sobie nie radzi z frontem, nie radzi sobie z sytuacją kryzysową, ceny idą w górę, no to może, nie mówię, że być niespodzianka, ale Putin może się bać tego, że może się wydarzyć coś, co mu jakby zaburzy ten cały festiwal miłości i poparcia dla Putina.
Nie tyle, nie tyle zaburzy, no pamiętajmy, że po pierwsze, on poda wyniki takie, jakie chce, ale on będzie wiedział i ludzie ze służb, z jego otoczenia będą wiedzieli, jakie są ile osób naprawdę nie zagłosowało. Tak. A to jest w tej chwili tak, jak było w PRL-u. U nas pewien gest odwagi.
I teraz pytanie, i teraz jest tak, jeżeli, i teraz odpowiedzią Putina jest to, że ta kampania, która jest prowadzona, jest tak zwaną kampanią cichą, to znaczy wiedzą wszyscy, że są wybory, ale w zasadzie nie ma kampanii wyborczej. Tak. Wszystko jest takie po cichutku robione, żeby ludzie po prostu poszli, zagłosowali i dali święty spokój. Ale jednocześnie jest tak, że jakby Władimir Putin przygotowuje się, bo to widzimy po decyzjach, które pokazują, że dodatkowo jest wzmacniane są kompetencje Rosgwardii, czyli tej Gwardii Narodowej, która jest drugą alternatywną armią, ale której zadanie są przede wszystkim wewnętrzne. To jest armia do tego, żeby pacyfikować protesty, żeby strzelać do protestujących, żeby rozprawiać się z opozycją i nie tylko. Do tego jeszcze mamy służby, które przejmują, i to jest ostatnia sprawa, z Telegramem, tak? Czyli z tym komunikatorem i Pawłem Durowem, który został uznany, znaczy teraz
za
ekstremistę, i Rosjanie chcą przejąć jakby w znacznie taki konkretniejszy sposób kontrolę nad Telegramem, bo wiedzą, że Rosjanie używają tego komunikatora, nie tylko żołnierze na froncie, ale Rosjanie, i jeżeli
coś... Nie tylko Rosjanie, właśnie no cała, cała sfera, strefa postsowiecka.
No więc właśnie i Bliski Wschód, tak? Mm. I mamy tak, że przed wyborami mamy nerwowe ruchy reżimu, który naciska na Durowa, mówiąc, daj nam dostęp. Znaczy my chcemy, bo pozwalasz tam terrorystom działać. 155 tysięcy incydentów, które Rosjanie uznali za ekstremistyczne i terrorystyczne, więc zastraszając tak Durowa, próbują go zmusić do tego, żeby prawda, oddał kontrolę, czy jakby pozwolił przejąć służbom rosyjskim kontrolę nad tymi wszystkimi czatami zamkniętymi, tak? Na Telegramie, czyli jakby zobaczyć, co knują Rosjanie i o czym rozmawiają. I to pokazuje, te wszystkie wzmożone ruchy pokazują, że Putin przygotowuje się do sytuacji takiej, że jeżeli naprawdę poszłoby źle, a Ukraińcy docisnęliby atakami, nie wiem, nie tylko dronowymi, ale także tymi pociskami Flamingo, tak? Ono, tak się nazywają. Doprowadziliby do naprawdę trudnej sytuacji wewnętrznej i cokolwiek zaczęłoby się dziać niepokojącego w Rosji, no to mamy scenariusz taki, że wchodzą natychmiast takie kaskadowe restrykcje polityczne i na społeczeństwo rosyjskie. Być może będzie wtedy znaczy wykreowany obraz, że jest tak fatalnie, że Zachód rozsadza Rosję od środka i trzeba się zmobilizować i wtedy faktycznie Putin będzie gotowy.
Albo użyć bomby atomowej.
Nie.
Bomby atomowej to jest ostatni argument. Ja
nie mówię o
ja się obawiam, że oni mogą użyć, ale to już jest rzeczywiście argument. Bomby atomowej Rosjanie by naprawdę użyli, gdyby zaczęli przegrywać wojnę. Rzeczywiście ją przegrywać. No ale... tak sądzę, natomiast...
Może raczej, kiedy wojska będą... ukraińskie szłyby na Moskwę i organizowały tam paradę, to tak.
Znaczy nie, myślę, że jakby już dochodził do Rostowa, to by użyli. Natomiast w obecnej sytuacji nie sądzę, bardziej się obawiam czegoś, to też przemknęło przez naszą rozmowę, to znaczy Rosjanie wysyłają na przykład rakietę w kierunku Polski, bo nawet jeżeli nie było to intencjonalne, to zdawali sobie sprawę, że ryzyko spadnięcia, bo poleciało 20 tych H-101 uzbrojonych w kierunku polskiej granicy, gdzie rozumiem miały zawrócić i uderzyć z zachodu na Lwów. Natomiast nikt, kto na tym się zna, nie może nie brać pod uwagę tego, że któraś się urwie i wyląduje. To jest test artykułu 4, którego nie zdaliśmy. To tutaj litewski minister spraw zagranicznych bardzo wyraźnie to mówił, że reakcja krajów natowskich była niedostateczna. Że być może to była okazja, żeby odbyć konsultacje w trybie artykułu 4. Zwłaszcza, że tu i Rumuni też by się do tego chętnie dołączyli, bo oni mieli te incydenty. Natomiast drugie pole to jest właśnie coś takiego, o czym mówiliśmy. Jakieś wejście zielonych ludzików pod Narwę, powstanie Rosjan w Dyneburgu, to jest łatwe do zorganizowania, czy nawet znalezienie się grupki zielonych ludzików gdzieś pod Sejnami. Prawda? Każdy z tych elementów to jest z kolei testowanie rozciągliwości artykułu 5. Tak? Bo oczywiście, jeżeli, nie wiem, kompania wojsk rosyjskich pojawia się w Dyneburgu, żeby bronić rosyjskiej mniejszości pałowanej przez Łotyszy, no to w tym momencie nie tylko w Brukseli i Waszyngtonie, w Warszawie usłyszymy jasny głos, to nie jest jeszcze agresja, na którą powinniśmy, dla której będziemy ryzykować wojnę światową. Prawda? A to jest dokładnie to, o co chodzi Rosjanom, więc coś takiego mogą zrobić również w odpowiedzi na kryzys wewnętrzny. Trzeba to też brać pod uwagę.
Wydaje mi się, że użyłeś nazwy Dyneburg, której nie ma na mapach, więc trzeba...
Był
Daugavpils, to się
gada. No ale to nazywa się Daugavpilsk, nazywało Dyneburg, znaczy to dokładnie to samo, zamek nad Dźwigną.
Ale tylko po prostu dla porządku. Ja wyskoczyłem z tą bombą atomową i przerwałem pani...
Powiem, że z bronią jądrową, my chyba to mówiliśmy o tym ostatnim razem, Rosjanie mogliby sobie, znaczy, po pierwsze, dla Rosji jest to przede wszystkim broń psychologiczna, takie zastraszenie nas. Po drugie, mają swoje ograniczenia, bo bardzo można straszyć Zachód, bo tak tego wymaga doktryna jądrowa, ale jednocześnie ograniczenie jest takie, że sobie wielki protektor Rosji, czyli Chiny, nie życzą eskalacji jądrowej. A rosyjskie być albo nie być dzisiaj, to w znacznym stopniu my często do bagatelizujemy.
Wiszenie u klamki chińskiej.
Tak jest, jest tak, wiszenie tak, dokładnie tak.
Jeszcze jedno pytanie?
Tak, no bo już rzeczywiście długa... Znaczy ja tu chętnie bym skomentował to, co powiedziała Katka. Jeśli się ma za sąsiadów Ukraińców, to więcej o ich podłości, bezczelności można powiedzieć. Gdy się nie ma z nimi kontaktu, to można o nich, że są wspaniali. Jak się ma za sąsiadów Polaków, którzy wrzucają przez płot zdechłego kota albo psa, albo trują pani psa, to również można powiedzieć więcej o ich podłości i bezczelności.
Pani jest teza, że Ukraińcom wolno mniej, prawda?
Nie, no znaczy nie. No, rozumiem, że ma pani sąsiada hałaśliwego Ukraińca na klatce schodowej, który sprowadza dziwki albo coś innego. No, to samo mógłby robić sąsiad Polski, więc to owszem, zachowania bardzo wielu. Bardzo wielu migrantów ukraińskich, bo tutaj pan Waldemar Wolny opowiada o własnych odczuciach, bo rozczarowała go postawa Zełenskiego i innych polityków. Mnie też w wielu punktach postawa Zełenskiego i naszych polityków, też polityków zachodnich rozczarowuje. Ja w ogóle nie mówię o odczuciach, staram się mówić o interesach. Tak samo, jeżeli mówimy o tych sąsiadach Ukraińcach, oczywiście bardzo wielu migrantów ukraińskich ma poczucie tego, że jeżeli wolno im więcej, bo oni za nas walczą.
Tak.
To jest prawda.
Ale ja uważam, że walczą przede wszystkim za siebie.
Tak.
Natomiast w naszym interesie polskim jest to, żeby
walczyli jak najdłużej.
Tak jest.
Także...
Tak, ale tutaj jeszcze takie pada, że szujak, ojca i matka, to już zupełnie nie rozumiem tego.
Nie, to już są. Kota,
tak, nie, nie, już... to jakieś są.
Także.
Gdzie tu. No, nie, nie. Tak, a czemu z Polski nie stworzyć drugiej Ukrainy? No, tak, a z kolei chodzi Braun i mówi, że Judeopolonię tworzymy. No, no, Andrzej spił, jak silna jest w Polsce rosyjska agentura. W moim odczuciu
bardzo silna.
Silniejsza niż nam się wydaje.
Tak, tak.
Znaczy mamy też piątą kolumnę wyraźnie, moim zdaniem.
Nie, nie, ale oprócz tego mamy rozbuchaną rosyjską agenturę i jednym z najważniejszych zadań, jakie stoi przed polskim rządem, to jest zbudowanie struktur, które będą przeciwdziałały rosyjskiej dezinformacji. Dezinformacji w bardzo wielu wymiarach, bo tą dezinformacją jest na przykład czasami po prostu przeładowanie informacyjne, czyli pojawienie się dziesiątków troli, które wpuszczają informacje kompletnie nieistotne. Ale w każdą publiczną debatę, żeby przeładować po prostu nasze myślenie.
Czy tworzenie takiej mgły informacyjnej, czy takiego przeciążenia informacyjnego polega na tym, bo to jest część tych mechanizmów wojny kognitywnej, w której Rosjanie są świetni, naprawdę. I to jest groźne dla nas.
Chińczycy zresztą też są bardzo dobrzy.
Również, tak jest. I teraz problem polega na tym, że przeciążenie informacyjne polega na tym, że my każdy z nas, każdy mając własny mózg, jakkolwiek to, przepraszam, niezgrabnie brzmi, taka sytuacja powoduje, że my nie wiemy, co jest prawdą, co jest nieprawdą i co wierzyć. I wtedy z automatu, bo są przeprowadzone na tym, jakby w tej sferze bardzo konkretne badania kognitywne i one pokazują, że my w sytuacjach przeciążenia informacyjnego blokujemy się, czyli przestajemy myśleć racjonalnie i nasz system wewnętrzny, czy przeklikowujemy się na myślenie, na takie myślenie instynktowne. A myślenie instynktowne to jest kierowanie się intuicją, odczuciami. I teraz
i znaczy emocjami. I,
emocjami, tak jest. I wtedy, jeżeli kierujemy się emocjami, to bardzo łatwo jesteśmy szalenie podatni na manipulację. Jeżeli mamy manipulację taką na poziomie emocji, to wtedy uważamy Ukraińców za podłych, tak. Bez względu na to, że nie mamy dowodów na to,
Katka,
co jest.
Katka, czy on, tak. Czy ona wyjaśniła, wróciłam z Niemiec po latach do Polski, do swojej własności, a wynajmująca mieszkanie Ukrainka wygania mnie do Niemiec. No, znaczy ja się poniekąd tej Ukraińce, znaczy rozumiem, że nie tyle wygania, ile sugeruje, nie może pani pojedzie jeszcze do tych Niemiec, bo ja tu chcę dalej siedzieć w tym mieszkaniu, wynajmować. Jest zadowolona z wynajmowania tego mieszkania. No owszem, może to być nieprzyjemne, no ale Ukrainka nie ma możliwości wygonienia pani do Niemiec, co a pani ma możliwości wygonienia jej ze swojego, te możliwości tak wygonienia jej ze swojego mieszkania, więc być może wymaga to pewnego wysiłku i jest nieprzyjemne, no ale...
Tak jest.
No to się zdarza, natomiast myślę, że naprawdę, znaczy ja powiem tak, ja uważam, że obecna koalicja rządowa nie potrafi zbudować spójnej odpowiedzi na rosyjską dezinformację, to przez to przegra wybory.
Tak. Jeszcze jest pytanie Aduc, chyba lider, prawda, wśród... Tutaj
tak, jeden z liderów.
Tak jest. Zastanawiam się, jakie są szanse na powstanie w Polsce prorosyjskiej partii typu Zmiana, lecz w bardziej zakamuflowanej formie, ufarbowanej biało-czerwono. Ja wiem, tylko chciałam powiedzieć, że bardzo ważne jest to, bo czasem mamy takie wrażenie mylne, że jeżeli dana frakcja kreuje się na biało-czerwoną, bardzo patriotyczną, że wszystko jest okej. Okay. Otóż nie, znaczy to trzeba naprawdę zerkać, znaczy trzeba patrzeć bardzo uważnie, bo Rosjanie bardzo często popierają frakcje, które udają patriotyczne.
A co więcej, które mówią, że są antyrosyjskie.
Oczywiście.
Tak.
Także
bardzo dziękujemy za to, że pana zwrócił uwagę na to.
Tak.
Tym pytaniem czy komentarzem, prawda?
Tak,
no może jeszcze jedno,
o szpiegach i tak dalej. Tak,
to złapmy te szpiegów, skoro państwo to sugerują.
Nie, bo tam była rozmowa, że nie łapiemy szpiegów, a ciągle słyszymy o szpiegach. No, nasi politycy oczywiście wzajemnie zarzucają, że są szpiegami, no, ale to jest wygłaszanie bzdur. Natomiast szpiegów wyłapaliśmy bardzo niewielu.
Tak, znaczy, ale to też popatrzmy na to. Proszę jakby zerknąć na to z całym szacunkiem. Jaki budżet ma Instytut Pamięci Narodowej, IPN, a jaki budżet ma polski wywiad? Ile osób pracuje i czym się zajmuje w IPN-ie, a jak obciążony, ile funkcjonariuszy mamy w wywiadzie, czy w kontrwywiadzie, w tych różnych poszczególnych służbach. I potem się okaże, że...
No powinniśmy wiedzieć, ile mamy osób w wywiadzie. Nawet
nie o to chodzi, tylko chodzi o budżet, który mamy miliard, ale nawet ponad na IPN, a chyba wywiad dostał, nie jestem pewna, tam było chyba, pierwotnie było 300 milionów, potem to wzrosło do 600,
tak jest, 500, 600.
To jest śmieszne. I potem się zastanawiamy, kto ma
łapać szpiegów?
To są przecież funkcjonariusze służb.
Szpiegów ma kontrwywiad.
Kontrwywiad, tak jest. A my mamy jakby werbować naszą agenturę na zewnątrz.
Natomiast niczego nie zwerbujemy, bo tutaj pan Antoni Macierewicz załatwił to na pokolenie co najmniej. I jego następcy zresztą, którzy ujawniali kolejne informacje o polskim wywiadzie. Wobec tego nikt normalny nie będzie współpracował za granicą, oni nie współpracują z polskim wywiadem po prostu.
Jesteśmy niewiarygodni.
Bo jesteśmy skrajnie niewiarygodni, tak.
No niestety. Ale problem polega na tym, że funkcjonariusze są naprawdę w porównaniu z innymi sektorami kiepsko opłacani. I ja wcale się nie dziwię, że na przykład mamy tych, którzy idą tam z powodów tak pewnego etosu państwowego, idą do służb, a potem po kilku latach Czy w ogóle po tej długiej i takiej trudnej selekcji zaczynają pracę, okazują się, że nie są w stanie budżetu domowego spiąć i rzucają kwitami, przychodzą do biznesu.
Ale zwykle idą do biznesu, jak idą do biznesu jest ok, jak idą pracować do konkurencji, tak, to jest gorzej.
Tak.
A też ale często jest tak w tej pracy, relacje są takie, prawda, że po prostu tam nic z tego nie rekompensuje tych niskich pensji.
Tak.
Te marzenia o tym służbie, ojczyźnie, państwu.
Nie. Wyobrażenie, że będą jak James Bond, to, to ostatni przypadek to był zejście Tomasz Kaczmarek. Ale to akurat nie wywiad, tylko CBA.
Tak.
Ja myślę, że powinniśmy kończyć, pomału tak, ale kończyć. 496 milionów było, ale potem była jeszcze
poprawka,
korekta,
z tego co pamiętam.
Tak, budżetowa.
To i tak jest skandalicznie mało.
Mhm. Mamy lepszych szpiegów niż PRL? To bardzo ciekawe
pytanie.
To
jest dyskusja o wywiadzie, jest dyskusją w gruncie rzeczy pustą, no bo można mówić o tym, czego nie wiemy, nie można mówić o tym, co wiemy i tak dalej.
Ale odsyłam Państwa do rozmowy, którą mamy na Wszechnicy, jest rozmowa z panem pułkownikiem Demlatką, który był szefem.
Wiedział i wie, co może mówić.
Tak. Wie, co może mówić, ale był też właśnie w wywiadzie PRL-u, tak? I nigdy tego nie ukrywał. Znaczy
zna know-how, ale tu jest jeszcze dobre pytanie pana Łukasza. Kiedy my zbudujemy soft power na Ukrainie, nie palcie komitetów, zakładajcie własne. I to jest kolejny kamyczek do tego stosu.
Na razie demolujemy nasze soft power na Ukrainie.
Na razie demolujemy, ale problem polega na tym, że my naprawdę nie doceniamy ekspertów, nie doceniamy think tanków i instytucji badawczych. To są instytucje często tak zwanego drugiej ścieżki dyplomatycznej, tego second tracku. I jest tak, że my w ogóle jako państwo, które ma ambicje polityczne międzynarodowe, nie wykorzystuje tych narzędzi, które wykorzystują inne państwa, które potrafią robić politykę zagraniczną.
Tak. Mamy narzędzia, których broń Boże nie używamy.
Tak. Dobrze, proszę Państwa, chyba musimy kończyć, bo patrzę...
Tak, bo tu już pada pytanie, czy program dziś będzie dłuższy. Niestety nie.
Niestety nie będzie dłuższy. Mamy, proszę Państwa, już tak powiem, zbliżamy się do granicy wytrzymałości, na ile możemy.
Takie 2 godziny to...
Ale bardzo Państwu dziękujemy,
dziękujemy za bardzo dynamiczną dyskusję. Mamy nadzieję, że przynajmniej na część komentarzy i pytań staraliśmy się odpowiedzieć.
Bardzo dziękujemy Pani Agnieszce
za też pytania świetne.
Dodam jeszcze, że poleciła Pani książkę Leszka Sykulskiego.
Tak.
I ta książka, proszę Państwa, jest za darmo dostępna w formacie Fundacja Leszka Moczulskiego.
Moczulskiego, nie Sykulskiego. Tak. Sykulskiego mam nadzieję, że nie polecam.
Nie. Mówiliśmy o Leszku Moczulskim.
Oczywiście. Tak. Kwestia zmęczenia starości i tak dalej. Więc jest do pobrania w tych różnych formatach
PDF. To jest doskonała wiadomość.
Trzeba po prostu wygooglować, wyskakuje od razu, jest do pobrania.
Doskonale.
Także z przyjemnością sobie ją odświeżyłem.
To ja też dziękuję, bo ja mam, to jest wielka cegła na półce, ale się przyda też.
Tak, ale można ją sobie zabrać do torebki. A rzeczywiście ten wstęp, gdzie on... właściwie od tego by należało zacząć czytanie Mackinder, Spikeman powinni przyjść później. Najpierw trzeba zrobić sobie wstęp Sykulskiego.
Tak jest.
Znaczy tego, Moczulskiego.
Wróć, Moczulskiego.
Dziękujemy Państwu bardzo.
Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.
Dziękuję. Thank you.